Państwa, to są Echa Rynku. Nagrywamy ten odcinek podczas konferencji Wall Street w Zakopanem. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywają
Grzegorz Zalewski
i Tomasz Zaleśkiewicz.
Panowie, może bez zbędnego słodzenia, wydaje mi się, że jesteście dwoma największymi autorytetami z zakresu psychologii inwestowania w Polsce. Możecie jakoś skomentować ten fakt?
To bardzo miło, panie Michale, to słyszeć.
Zwłaszcza, że Tomek jest zawodowcem, a ja tak. Jestem w takich kategoriach powszechnych raczej amatorsko się tym...
Tak, że ty jesteś znanym kontraktowcem, specjalistą systemów transakcyjnych, ale nie wiem, grać na kontraktach i nie być specjalistą od psychologii inwestowania chyba się nie da.
Nie być specjalistą od zajmowania się rynkiem, to jest tak naprawdę psychologia, tak? Jeżeli ja jestem analitykiem technicznym, no to zajmuję się de facto psychologią. Mhm. Zajmuję się tym, co ludzie robią, żeby te wykresy powstawały. I może idę trochę dalej niż większość techników o tyle, że próbuję się zastanowić, co za tym stoi więcej niż tylko wyszukiwanie fajnej nazwy dla kolejnej formacji.
Jasne. Ja pamiętam, w książce Van Tarpa jest taki wykres, taki kołowy, co się składa na skuteczny system transakcyjny. No i tam 10% z tego, co pamiętam, to była metoda, 30% to jest zarządzanie kapitałem, a cała reszta to psychologia inwestowania.
No, tymi procentami można sobie manipulować. Co autor, to stworzy swoją własną.
Wiadomo,
ja ostatnio stworzyłem triadę, tak żeby ładnie wyglądało. Mhm. Ale myślę, że to jest tak, że ona się przenika w każdym momencie. Jak kupujemy, to mamy do czynienia z psychologią, bo się zastanawiamy, czy warto kupić, czy nie. Jak trzymamy pozycję, to mamy do czynienia z psychologią, dlatego że szkoda nam jej sprzedać, jak zarabiamy, ale boimy się, że nie zarobimy zbyt dużo. Jak tracimy, to samo. No i moment zamknięcia pozycji to jest ta katastrofa już dla wszystkich, największa, zwłaszcza początkujących. Mieszanka wszystkiego w głowie, co powoduje, że nie wiemy, czy to już, czy jeszcze, czy może jeszcze trochę.
No wiadomo, to każdy, tak, każdy jest człowiekiem. Dobra, słuchajcie, jak duży wpływ według Was w ogóle na inwestycje, na skuteczność inwestycji ma psychologia inwestowania? Bo my tutaj podczas konferencji Wall Street jest cała masa wykładów, nie wiem, z analizy fundamentalnej. Mówią nam, jak mamy oceniać spółkę, czy to PDO ma być większe, czy mniejsze, czy to ROA większe, czy mniejsze. Z analizy technicznej, tak? Czy ta formacja taka, owaka, czy to teoria fal Eliota się sprawdza. Ale ta sama psychologia inwestowania, czy ktoś jest silnym tu wewnętrznie inwestorem, czy nie, czy jest słabym, to czy jak duży według Was jest to wpływ na faktyczną, ostateczną, nie wiem, nasz wynik? Ile mam na samym końcu na koncie?
No to w moim zdaniem to jest kluczowa kwestia. Mhm. Dlatego, że od tego, co dzieje się w naszej głowie, po prostu nie da się uciec i w pewnym momencie to jest właściwie tak, że bez względu na to, czy ja jestem nowicjuszem na rynku, czy ja jestem ekspertem, to i tak podlegam prawom psychologicznym. Psycholodzy pokazali to wielokrotnie, że nawet eksperci popełniają rozmaite błędy, o których się powszechnie sądzi, że to jest typowe tylko dla początkujących graczy.
Może nawet zwłaszcza eksperci w pewnych momentach.
Tak, tak, przynajmniej pewne błędy, prawda? Tak, bo pewne błędy się nasilają właściwie wtedy, kiedy ludzie mają więcej wiedzy i więcej doświadczenia. Także ja myślę, jak mówiłeś o tym wykresie Van Tarpa, ja bym powiedział tak, że ja bym go inaczej ułożył, ten wykres. Ja bym powiedział, że 100% tego, co dzieje się na rynku, wyjaśnia psychologia, ewentualnie na to nakładają się teraz.
No ale
różne
no nie możemy pójść
rzeczy,
w tym kierunku, że tak naprawdę to zarzućmy już tą analizę fundamentalną, techniczną, skoncentrujmy się na tym, co mamy w mózgu. No bo żebyśmy też w tę stronę nie poszli,
prawda? To wiadomo, że to są rzeczy, które nam pozwalają na rynku przetrwać. Jeżeli ja się uczę grać na instrumencie, to każdy powie, musisz mieć jakiś tam warsztat, musisz ćwiczyć, ale też dochodzi do tego psychologia. Jaka? No to, że ja codziennie rano czy tam wieczorem muszę wstać i poświęcić te 3 godziny. I wiadomo, że nie każdy jest do tego zdolny, żeby dzień w dzień siedzieć, mucić i ćwiczyć. I to samo jest na rynku. Ja muszę korzystać z jakichś narzędzi. Czy to będzie techniczna, czy to będzie fundamentalna, nie ma znaczenia. Ale oprócz tego muszę okiełznać samego siebie. Bo co z tego, że ja się przebiję przez dziesiątki prospektów emisyjnych, przeczytam te 500 stron, jak ktoś lubi pracę, a jak jest leniwym technikiem, no to wystarczy mu 2 wykresy, jak muszę tak naprawdę podjąć decyzję. No i to jest najgorsze. Ja w ogóle uwielbiam to, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, czy tych 2 latach, czyli ten kryzys. Uwielbiam za
tak?
to,
o matko.
Że on...
Cześć, to się wytnie. To...
Nie, uwielbiam za to, że on pewne rzeczy pokazał nie w takim dyskretnej formie, tylko to było tak walnięcie po oczach. To, czym Tomek się zajmuje bardzo zawodowo, robienie badań, pokazywanie ludziom efektów ich decyzji, efektów różnych błędów poznawczych, to zwykle na normalnym, spokojnym rynku, albo trochę niespokojnym, wygląda tak, że ludzie podchodzą, tak, na mnie to nie działa. Nagle pojawia się ten wielki kryzys i fundamentaliści zwłaszcza mówią, o Jezu, teraz rynek jest nienormalny, działają tylko emocje. Tak jakby właśnie w czasie wzrostów nie działały te emocje. Cała rzesza ludzi na rynku mówi, teraz niczego się nie da przewidzieć, ale nigdy się nie da przewidzieć, tylko jak rośnie, to nam się wydaje, że to jest łatwe do przewidzenia.
Czasami to lepiej widać, a czasami gorzej po prostu. Tak, zresztą to jest, takie jest też moje doświadczenie, jak pracuję z praktykami, tak, z ludźmi, którzy zawodowo funkcjonują na rynku, z doradcami inwestycyjnymi na przykład. I pamiętam jeszcze 3 lata temu, kiedy opowiadałem im o rozmaitych błędach, jak mówię na przykład, proszę Państwa, jesteście zbyt optymistyczni, jesteście zbyt pewni siebie, to na koniec mi mówili, no Panie Tomku, to jest super wszystko, co Pan opowiada, ale wie Pan...
Omówmy ten błąd, bo ja pamiętam, to jest ciekawe. Właśnie to jest jeden, właśnie, jakie błędy inwestorzy najczęściej popełniają, jeżeli chodzi o ocenę własnych możliwości, własnej skuteczności inwestycyjnej.
A ten program jak długo trwa?
Pół godziny, ale ten jeden, to omówmy, bo to jest bardzo fajne. Jak zapytać inwestorów, tak, jak
powiedz tak, o tym jest, błędzie. To jest dość typowy błąd, zresztą tu powiedzmy od początku, że to nie jest typowe dla inwestorów. Inwestorzy nie muszą się tutaj czuć gorsi od wszystkich innych ludzi.
Całej tak, populacji ludzkiej.
Bo jeżeli mówimy, że inwestorzy są no, trochę zbyt pewni siebie, to i pan na budowie też jest zbyt pewny siebie i pani w sklepie też jest zbyt pewna siebie. To jest coś, co dla ludzi jest dość typowe. Natomiast my to czasami dostrzegamy...
Ale w przełożeniu na inwestycje to będzie miało jaki wydźwięk?
No, że jesteśmy na przykład zbyt pewni tego, że wiemy, co robimy, a w konsekwencji, jeżeli wiem, co robię, to nie mam jakiegoś poczucia, że powinienem przemyśleć jeszcze raz tę decyzję, że powinienem znaleźć więcej informacji. To jest efekt, który polega na tym, że jeżeli ja jestem pewny siebie i wiem, co mam robić, to po prostu to robię. Tylko że w wielu sytuacjach nam się wydaje, że my wiemy, co robić i to jest bardzo fajne, co Grzegorz zauważył, że jak rynek idzie w górę, to także rośnie pewność siebie. No, ja spotykałem wielu ludzi, którzy nie wiem, w 2 tygodnie zarobili 100 tysięcy i mówią, ludzie, to jest śmiechu warte, giełda jest, to jest banalna rzecz. Ja potrafię wszystko w tej chwili na rynku, tak? I ciekawy jestem, jak w tej chwili to wygląda, prawda? Więc to w tej chwili, kiedy jest kryzys, prawda, to jest dużo łatwiej to zauważyć i zresztą wielu analityków też zaczyna się coraz bardziej przyznawać, że
do tego, wielu że... nie potrafi, ale
ale są tacy, którzy mówią, tacy, prawda, otwarcie, że psychologia coś znaczy i teraz zaczynamy dostrzegać to, że...
Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kiedy większość osób interesuje się rynkiem? Jak rośnie?
Oczywiście.
Ja wszedłem na rynek w 1993 roku, czyli roku Wielkiej Hossy. A pierwsze inwestycje to są inwestycje, wydawałoby się, niesłychanie przemyślane. Człowiek jest amatorem, ale bierze te gazety, wtedy były tylko 2 w sumie, rysuje, ja wtedy na papierze milimetrowym jakieś wykresy, analizuje spółki i podejmuje tą decyzję wreszcie kupna po 2 tygodniach jakiejś tam spółki. No i co się dzieje? Plus 10, bo to tak wtedy było. A jak mamy Hossę tam sprzed 2 czy 3 lat, jest podobnie. Druga decyzja inwestycyjna, ciach, w tydzień 30%. No to co? Ja jestem geniuszem.
Tak jest. Może steruję rynkiem. Co nie kupię, to idzie plus 20%.
Genialnie wybieram spółki.
Tak.
To
jest bardzo częste, że tak powiem. To początkujący mają to szczęście.
Nie, no to jest tak. Ja uwielbiam to porównanie, które kiedyś tam przyszło mi do głowy. To jak gra w 3 karty na stadionie.
Tak.
Pierwsza wygrana, druga wygrana i za trzecim pożyczamy od teściowej, od znajomych i już wtedy już nie jest inaczej. Znaczy nie jest tak samo.
Dobrze. Powiedzcie panowie taką rzecz, bo panuje taka opinia, że generalnie strategie wymyślane przez graczy generalnie są dobre. Oni prawidłowo podejmują decyzje, ale podejmują decyzje na papierze, tu, zanim wyłożą kasę na stół, złożą zlecenie, a potem nagle się okazuje, że jakaś wymyślna strategia inwestycyjna, przynajmniej z analizy technicznej, krzywa kapitału jest piękna, wszystkie parametry systemu transakcyjnego są dobre, a nagle w praktyce się okazuje, że z realizacją jest, no nie jest tak wesoło. Dlaczego to tak, co się dzieje w tym właśnie wśród w głowach inwestorów, że jak oni siadają przed komputerem, mają złożyć prawdziwe zlecenia, że to nagle, nie wiem, no coś zacina się, że to nie działa tak jak pięknie, jak wyrysowana teoretyczna krzywa kapitału.
No bo to już nie jest teoretyczna, to już nie są papierowe pieniądze. To takie same jak gramy w pokera na zapałki. To...
No rozumiem.
Każdy nie ma żadnej ekscytacji, a ja wczoraj ale możemy zarabiać.
Nie, wczoraj wygrałem partię w pokera,
ale nie na zapałki.
No nie, na wirtualny punkt. Tak.
No właśnie.
Znaczy, tu jest. To ja
i co zawodzi po drodze?
No, ja bym powiedział tak, dlaczego tak się dzieje? Tak. Może powiedzmy sobie i co psychologia ma na ten temat do powiedzenia. jeżeli chodzi o emocje, które my przeżywamy w różnych sytuacjach, bardzo ważnym elementem towarzyszącym emocjom są takie doznania na poziomie fizjologicznym. Każdy, kto się boi dentysty, to doskonale wie, co się z nim dzieje, jak czeka w korytarzu i ma za chwilę wejść do gabinetu. Tak,
tak, ja się śmieję, że mi nigdy ten fotel dentystyczny nie jest potrzebny, że go mogę pod purkę, pod karki, pod stopy.
I będzie
tak,
dobrze.
Ja jestem 40 minut tak napięty, że w ogóle nie potrzebuję tego fotela.
No właśnie, dopóki ja jeszcze siedzę
w domu. To jest podobne uczucie, jak na kontraktach idzie nie w tę stronę, co ja myślę, że powinno iść.
Ale jak idzie
mam
w tę
dużą
stronę,
pozycję.
To też często...
To są inne,
natomiast ta fizjologia jest taka sama i to w badania w psychologii dość dobrze to pokazały, że my inaczej funkcjonujemy wtedy, kiedy tego pobudzenia nie ma, a inaczej funkcjonujemy, kiedy to pobudzenie jest. Prawda?
I ona... Czyli czy przekładając na nasze, gra na rachunku demo różni się zasadniczo od gry na rachunku prawdziwym pieniędzy.
No, różni
tak?
Się. To są inne emocje. Prawda? To są inne emocje, to są inne motywacje. Natomiast ja bym też uważał, bo to jest często przyjmowane jako takie usprawiedliwienie i często z kolei ludzie wpadają w drugą skrajność, i mówią, nie, to takie granie na sucho, ćwiczenie, to też kompletnie nie ma sensu, bo to nie są prawdziwe emocje i tak dalej. No, gdyby tak nie było, to z kolei też piloci by nigdy do symulatorów nie wsiadali.
Czy tam jest istotne ćwiczenie warsztatu? Tak,
dokładnie tak. Dokładnie tak, natomiast emocje, reakcje takie czysto psychologiczne trzeba z kolei ćwiczyć gdzie indziej.
Ale dobra, to co się dzieje w tym mózgu inwestora, jak rynek idzie w tym kierunku, co on chce? To co, jakie on uczuć doznaje, już tak nazywając je po imieniu?
No, po imieniu to mamy przyjemność dopaminową.
Tak, to jest przyjemność dopaminowa.
Tak to się nazywa. Tak,
tak to jest rok temu w czasie Wall Streetu o tym mówiłem, że badania nad mózgiem pokazują wyraźnie, że pieniądze dają nam taką samą przyjemność jak narkotyki na przykład, prawda? Więc to jest dokładnie to samo, tylko proszę zobaczyć, co dzieje się potem, prawda? My przyjmujemy właśnie w tym momencie taki pogląd, że to my panujemy nad rynkiem, a nie rynek nad nami. Im szybciej jest to wygrana, im ona jest większa, tym to poczucie jest silniejsze. No i właściwie nawet jeżeli coś żeśmy wcześniej przećwiczyli i coś wiedzieliśmy o tym, jak powinniśmy reagować na rynku, to bardzo łatwo o tym zapominamy.
A co się dzieje w mózgu znowu inwestora? Bo ja wiem, co się dzieje w moim, tak? Ale tak jakby fachowo, jakbyśmy nazwali, jak rynek idzie nie w tę stronę, że jak my tracimy pieniądze.
No to też działa mózg oczywiście, tylko tak, troszeczkę inaczej. Mhm. I o ile tutaj mówiliśmy, jak zarabiamy, to działa ten powiedzmy w skrócie system dopaminowy.
Czyli odczuwamy przyjemność,
tak. To wtedy...
Chcemy ją doświadczyć jak najczęściej i tak dalej.
Oczywiście,
jasne.
I za nią gonimy. Natomiast wtedy, kiedy tracimy, mózg zaczyna działać dokładnie tak samo wtedy, jak w sytuacjach, w których na przykład czysto fizyczny ból odczuwamy.
Tak, to... No, jestem gotów się zgodzić.
Nie, tak, no bo to tak jest, tak? Ja cały czas tak myślę
depozyt.
O takim eksperymencie na jednym ze spotkań, żeby, to z Tomkiem o tym rozmawiałem, podłączyć kogoś pod jakiś miernik i zadać go proste pytanie. Proszę sobie przypomnieć najgorszą swoją inwestycję. I mimo tego, że to już minęło, to jest szansa na to, że ludzie od razu, przypominając sobie to, ile utopili, trochę mocniej bije serce, trochę bardziej pewne rzeczy się pojawiają.
Już traci dobry humor i tak
dalej. A już
dalej.
W trakcie, jak się w tym jest, to już jest w ogóle porażka, tak? Bo człowiek siedzi sparaliżowany i nie wie, co zrobić.
Nie przymknąć, właśnie, bo dochodzimy do tego, że powtarza się na różnego rodzaju szkoleniach z inwestowania, czy to początkującym, czy zaawansowanym inwestorom, jak mantrę, o tej żelaznej zasadzie. Jeżeli zyski rosną, to niech rosną, pozwól im rosnąć. A jak są straty, to ucinaj te straty szybko, no, ale też powszechnie jakby wiadomo jest, że ta zasada, no, to się łatwo mówi na szkoleniach, a jak przychodzi do praktyki, no to jest troszkę gorzej, ta zasada nie działa. Dlaczego ona nie działa? Co ci inwestorzy robią, że tak nie robią?
Dlatego,
nie robią tak, jak powinni.
Dlatego, że ta zasada jest dokładnie kontrintuicyjna. Cała psychologia pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie, że wtedy, kiedy zyski idą w górę...
Bardzo podoba mi się sformułowanie kontrintuicyjne.
Kontrintuicyjne. No jest sprzeczna z naszą intuicją, tak? Intuicja podpowiada nam dokładnie co innego. Jeżeli kursy zaczynają iść w górę, to szybko sprzedawaj, żeby realizować zyski.
I odczuć tę przyjemność, o której tutaj
mówimy. Jak najszybciej skasować ją, zrealizować tę przyjemność.
Jak to się jest doświadczonym inwestorem, to mówi, że on realizuje zyski. To jest takie polskie.
No dobrze, no to proszę sobie wyobrazić, że ktoś, kto bardzo lubi whisky, tak, stawiają mi teraz wieczorem whisky na stole i mówią, to teraz sobie tak posiedź z 2 godziny i popatrz, delektuj się nagle najpierw wzrokiem, a potem po tych 2 godzinach z przyjemnością to wypijesz. No to niech każdy sobie zrobi takie doświadczenie, to będzie wiedział, co to znaczy.
Ale będzie mu powiedziane, że za 2 godziny dostanie 2 butelki na przykład.
No to nie, no to, to my...
To już nie ma większego
znaczenia.
My chcemy odczuć przyjemność jak najprędzej, tak? Że zarobiliśmy, jesteśmy super inwestorami.
Taki jest nasz instynkt. Taki jest nasz instynkt po prostu.
Chociaż to jest w gruncie rzeczy, to ciekawe, bo rynek finansowy jest rynkiem abstrakcyjnym, to warto o tym pamiętać. I to, o czym Tomek mówi, czyli to takie działania przeciwko naszej takiej pozornej intuicji, że takiej domorosłej intuicji, są absurdalne, bo jeżeli ja otwieram zwykły, realny biznes i mam dział w mieście X i dział w mieście Y, ten dział w mieście X zarabia kupę pieniędzy, to ja go nie zamknę. Będę w niego inwestował, będę go pieścił, podtrzymywał, zatrudniał nowych ludzi. A teraz mam 2 inwestycje abstrakcyjne w papiery jakieś, spółki X i spółki Y. Jedna nam przynosi zyski, druga nam przynosi straty. No i co robi większość ludzi? Nie zamyka tego,
co
przynosi straty, tylko zażyna ten dochodowy biznes. Natychmiast, żeby już...
Dobra, ale bo to umówiliśmy jakby, że coś, co ludzie robią, to rośnie, żeby odczuć przyjemność jak najszybciej, zamykają, tak, mam zysko, zarobiłem na tej transakcji. A co robią? Właśnie co się dzieje w tym mózgu inwestora? Jakie emocje, jakie uczucia dominują, jak rynek zaczyna, no nie wiem, idzie w przeciwnym kierunku, oni mają stratę na jakiejś pozycji.
No, mechanizmów włączających się to dziesiątki.
Tak, tak, tak. No i to jest wszystko to, co towarzyszy
nam. A nie
wiem,
strach przed podniesieniem porażki, no nie wiem.
No,
a to mi się wydaje na przykład, że jak rynek rośnie, że oni szybko przymykają, bo okej, zarobiliśmy, bo ja się boję, że się odwróci, bo nie chcę, bo ludzie boją się ponieść straty, tak? To jest znana ta, że inwestorzy, bo chyba nie tylko inwestorzy, ludzie mają tą wysoką awersję do
podniesienia do strat.
Tak, nie chcą tego.
Wracamy
tak?
do początku tej rozmowy, czyli do pewności siebie. Zarobiłem, znaczy jest okej.
Okay. Jestem super inwestorem.
Własne tak potwierdzenie. Jest. Zaczynam tracić, nie mogę na tym stracić, przecież jestem ok, więc powinienem odczekać trochę, bo się odbije, bo zaraz wzrośnie z powrotem, bo moje analizy mówią co innego, no i wpadamy w całe te mechanizmy, którymi Tomek się zajmuje bardzo szczegółowo, czyli próbie udowadniania sobie samemu, że inwestycja, na której jestem utopiony 40%, ma sens.
Tak, jest taki błąd, wymieniam tych innych książek albo w Antarpie, albo w tej drugiej, Chuck Albert, tak? Że jedny jest, muszę zyskać na najbliższej transakcji. To jest tak.
Tak jak w kasynie jest, prawda? Że
teraz to już nie ma,
kiedyś w końcu, to nawet gdzieś u Dostojewskiego, bardzo lubię ten fragment jest, prawda? Kiedy ten bohater mówi, no do cholery, przecież kiedyś muszę w końcu wygrać, prawda? No pytanie, kiedy? No kiedyś tam.
I dlaczego nie na tej transakcji?
Ale dlaczego nie na tej transakcji?
Nie, to Państwu, bo to złudne takie przeświadczenie, że skoro straciłem 3 razy z rzędu, to prawdopodobieństwo, że wygram, rośnie. Tak? A to jest złudne przeświadczenie, bo tak nie jest oczywiście.
To jest absurdalne.
Tak? Absurdalne.
To jest absurdalne, zwłaszcza jak się ma słabą metodę. To można tracić. Znowu wracamy do abstrakcji, znowu wracamy do pewnych naszych zachowań, które logicznie byłyby lepsze. Intuicyjnie nie, ale logicznie lepiej. No to Tomek może to wyjaśni szczegółowo ewolucyjnie, skąd to się wzięło, ale te lata temu, jak my jeszcze biegaliśmy po jaskiniach i puszczach, jak byliśmy w obliczu zagrożenia, no to tak naprawdę, jeżeli coś nas złapało za rękę, to najlepiej było się tej ręki pozbyć. No poświęcić ją, tak jak jaszczurki robią. Inwestor powinien zrobić to samo, jak jest w momencie zagrożenia i stracił dopiero 10 czy 15%, czy ile sobie ustalił. A tymczasem, co my robimy? Idziemy dalej. Pozwalamy na to, żeby ta gangrena nas ogarnęła, czy to zagrożenie. No to esencją tego jest to powiedzenie gdzieś tam z pierwszych 30% spadków prezesa Sobolewskiego, że jak cię boli ręka, to jej sobie nie ucinasz. No to była taka esencja tego, jak inwestor nie powinien postępować. Tak, ucinasz. Ucinasz, żeby zakażenie nie ogarnęło całego organizmu.
Tak. A jeszcze tutaj, przepraszam, moje wiesz, jakby takie prywatne odczucie jest, jeżeli do tej zasady pozwól rosnąć zyskom. Łatwiej jest zastosować się tej zasady, jeżeli otwieram pozycję, ona natychmiast rośnie. I nie pomyliłem się, ona nie przyniosła nawet minimalnej straty, tylko od razu w dobrym kierunku, to łatwiej mi jest, ok, trafiłem, to realizuję zasadę, podwyższam stopa. O wiele trudniej jest to zastosować, jeżeli otworzyłem tę pozycję, ona zeszła na minimalny minus, tam się trzymała, stopa na mnie utknęła, no ale na tym minusie była długo, ja wróciła, myślę... a wtedy, o no już dobrze, trwała ta inwestycja 2 tygodnie, zamykam, bo to ile już można, prawda? A ona dopiero wtedy mogła. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi,
istotne.
Tak? Tak, jak ona natychmiast zaczęła rosnąć i ja kiedyś zawodowiec podwyższam stopa, a jeżeli po serii strat, po długiej,
to nie kładę stop.
Nie, po długiej wirtualnej stracie, ale niewielkiej, która nie zrealizowała mi stopa, wróciła na pozycję zyskowną, to ja oj, to już muszę to zamknąć, bo to ile, 2 tygodnie, udało się.
Znaczy ja myślę, że tutaj bardziej istotna w większości przypadków jest sekwencja takiej transakcji.
Tak, no właśnie,
czyli
dokładnie.
Tak, mam zysk, zysk, zysk i kolejna transakcja, to ja bez problemu, nogi na stole,
rozumiem,
sobie stopa
że to,
i tak
że
dalej.
Że to jest teraz kolejna i tak dalej.
I mówię sobie, pozwól zyskom rosnąć, jak fantastycznie ja się w tym sprawdzam, pozwalam. A co innego będzie jak strata, 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 ciach i wreszcie mam ten upragniony zysk.
A,
i co?
Tak, racja,
3% zarobiłem i w głowie mam te 3 transakcje poprzednie, które mi przyniosły straty. Ja nie chcę tego przeżywać. Ja chcę się odciąć od tych złych emocji i kasuję.
Awersja do strat, czy ten strach przed poniesieniem straty dominuje i tak, no dokładnie. No moglibyśmy pewnie o tym długo mówić. No, ale jeszcze mam takie pytanie, bo często na różnego rodzaju szkoleniach niektórzy mówią i należy inwestować, albo w książkach to się wręcz pisze, należy inwestować bez emocji. Jakbyście mogli skomentować te zapewne niewątpliwie celne zalecenia.
Tak, tak, to są to. Chciałbym zobaczyć tych wszystkich autorów, tych zaleceń.
Nie, ja to gdzieś w książce widziałem. Ja kiedyś poszukam, zmuszę się i tak dalej.
Znaczy ja ostatnio już nie będę wymieniał autora, ale widziałem nawet taką książkę, która w tytule ma wyłącz emocje w czasie inwestowania.
Znaczy jest prosty sposób wyłączenia emocji, to z Tomkiem obaj to znamy, to szeroko znany przykład tego faceta, on Phineas Gage, tak?
Tak, tak, który po prostu
wyłączył sobie emocje prętem stalowym, no bo
który mu przeszedł przez mózg, prawda?
No, mówiąc, to nie znam tego przypadku.
Nie, mówiąc poważnie, to w neuropsychologii jest taki słynny przypadek człowieka, który wskutek wypadku stracił kawałek mózgu i ten uraz spowodował, że ten człowiek przestał odczuwać emocje.
Trochę jak roślina tak zaczęła
Nie, on poznawczo, w sensie inteligencji, wiedzy, pamięci funkcjonował
nadal,
normalnie. Tak. Prawda?
Natomiast ale nie był ani smutny, wesoły.
On stracił zdolność przeżywania emocji i w neuropsychologii...
Jest taki dowcip, żeby się różnił mężczyzną, tylko nie, jakie są zalety bycia mężczyzną. Zawsze jesteś w jednym humorze.
Tu poszło to skrajnie.
No, rozumiem. No, to nie, po tym wypadku, no dobra, no i co z tym gościem, który teoretycznie nie otrzymał.
Znaczy powiedzmy ogólnie, co się dzieje z takimi ludźmi, no bo takich pacjentów neurologicznych mamy więcej, tak? I w badaniach neuropsychologicznych, że tak powiem, ich się wykorzystuje też do różnych eksperymentów. I co pokazują badania? Otóż proszę Państwa, coś dokładnie odwrotnego. Ludzie bez emocji przegrywają pieniądze. Wchodzą w zbyt duże ryzyko, ignorują straty. Oni nie odczuwają tego, właśnie co my odczuwamy siedząc w poczekalni do dentysty. Tak naprawdę często dla nas ten dreszczyk emocji, w sensie negatywnym, kiedy dzieje się coś złego, jest zbawienny, bo on nas może powstrzymać przed wchodzeniem w zbyt duże ryzyko, prawda? Więc no, podsumowując, to wyłączenie emocji wcale nie musi być takie korzystne. Tu jest coś innego o wiele ważniejsze.
Ale wiesz co, z tym wchodzeniem, bo ja rozumiem, że emocje, tak jak ja stoję, ktoś mi mówi, przejść tutaj liną nad przepaścią. Ja mam emocje, ja się boję, jestem przerażony. No to ja, to mnie powstrzyma z mojego kroku. Na rynku finansowym to jest troszeczkę inaczej. Tak? Stratę mam malutką, coraz większą, zaczynam się bać. Tak, to nie jest to samo, co poczekalnia u dentysty, ani spacer po linie.
Mechanizmy są identyczne.
Znaczy nie wiem, że
tak
tu się odczuwa i tak dalej, ale łatwiej, na rynku finansowym dużo łatwiej się popada w te straty, niż wchodzi się na tą przepaść.
Bo tutaj masz szybko, żeby się przygotować do jakiejś tam wycieczki, gdzie masz szansę stanąć nad tą przepaścią i nad tą liną, albo nad klifem jakimś. To musisz się do tego przygotować i podejmujesz świadomie tą decyzję, dobra, idę w to. Wiem, że to będzie być może przerażające, albo nie. Czasami nieświadomość tutaj jest bardzo ważna. To ja 2 lata temu zrobiłem prawo jazdy i po 2 miesiącach posiadania prawa jazdy wybrałem się tutaj do Zakopanego samochodem. Myślę, że jakbym wiedział, z czym to się będzie wiązało.
Naprawdę?
Czyli, że
była... to przykład teoretyczny?
Nie, to jest naprawdę. No, jak trafiłem na Zakopiankę, a jeszcze miałem problem z podjeżdżaniem pod górkę.
Aha, no rozumiem.
Jak trafiłem na Zakopiankę w śniegu, deszczu i mgle i okazało się, że światła przeciwmgielne tylko bardzo pokazują mi, jak nie widzę tego, co się dzieje, to myślę, żebym nie podjął się następnym razem tego. To, To nieświadomość ma znaczenie. Na rynku finansowym jest trochę inaczej. Dlaczego? Bo nam się łatwo to wszystko robi. No ktoś nam mówi, otwieraj rachunek. No jasne, wpłaciłem pieniądze i ciach, już kupiłem spółki,
kontrakty. Tak, to jest kontrakty. Jedno kliknięcie i tak dalej.
Tak,
nie ja ma, pytam, nie ma... Tomek, kiedyś parę lat temu na Wall Streetie pokazywaliśmy taki wykres, znaczy może porównanie jeszcze w czasach, jak inwestowanie przez internet nie było tak bardzo rozpowszechnione, kto skutecznie inwestuje. Czy ci, którzy inwestują przez internet, czy ci, którzy inwestują metodami tradycyjnymi, tam telefon, faks, tak, tak, wycieczka tak, do biura maklerskiego. I wyszło tam co?
Bo z tego, co wyszło tam to, że, bo to była dokładnie jedna grupa ludzi, tak, którzy wcześniej inwestowali tradycyjnie, później przeszli
na... Tak, ja myślałem, że były dwie oddzielne. Nie, jedna.
To była jedna grupa i to było bardzo, bardzo ładnie pokazane, bo można było kontrolować ich wyniki cały czas. No i to był dość systematyczny wynik, że jak ludzie wchodzili w system online, to zarabiali mniej, prawda?
Zaczynają brokerzy się
za łatwo, za szybko wtedy. I tak, tak dalej. Podejmowali, a tak często, jak idą do biura, szybko, musieli iść do biura maklerskiego, mieli czas na podjęcie decyzji.
Dokładnie, tak, dokładnie. Kiedyś bardzo fajny przykład pewien psycholog ostatnio podał. Jeżeli chcesz powstrzymać swoje instynkty, bo na przykład zbyt impulsywnie kupujesz, to włóż kartę kredytową do szklanki z wodą i wstaw to do zamrażarnika. Jak będziesz miał użyć tej karty kredytowej, najpierw musisz wyjąć tę szklankę z zamrażarnika, to się musi rozmrozić. Może w międzyczasie się opamiętasz.
Możecie przejść. Wcześniej wyrzuć jeszcze mikrofalę.
Żeby za szybko... Żeby nie poszło. Panowie, bo to tak troszkę pesymistycznie wychodzi. Aż może nie pesymistycznie, czyli tak, po pierwsze emocji włączyć się nie da. Musimy nie, z tym żyć. Musimy z tym żyć.
One są motywujące nas do wszystkiego, tak?
Te przypadki, ale dobrze być świadomym tego, że one są.
Te przypadki, o których my mówimy z Tomkiem, czyli tych...
Tych neurologicznych,
gdzie są uszkodzenia mózgu, które powodują, że ludzie są ludźmi, ale nie odczuwają emocji, w gruncie rzeczy sprowadzają się do jednego. Wielu tym pacjentom rozsypywało się życie, rozsypywały się ich decyzje inwestycyjne, małżeńskie, życiowe z jednego powodu. Oni nie mają emocji, ani negatywnych, ani pozytywnych, nie odczuwają ich, więc w gruncie rzeczy tak naprawdę im, mówiąc kolokwialnie, wisi.
Tak.
Po co się starać? Jeżeli ja nie mam z tego przyjemności, to co? No to coś tam zrobię, no, albo nie zrobię. A to nas motywuje do działania. My wchodzimy na rynek po to, że chcemy zarobić pieniądze. To jest podstawowa emocja, przyjemność z marzeniami o tym, co my kupimy za te pieniądze. Dla wielu ludzi później jest jeszcze potwierdzanie swoich własnych umiejętności. Dla wielu to jest grzebanie w koncepcji działania rynków.
Jedni mają skłonności do hazardu.
Będziemy mieli technika takiego jak ja, którego fascynują kryzysy i to, jak ludzie się zachowują, jak rynki się zachowują. Mhm. Będziemy mieli fundamentalistę jakiegoś innego, którego fascynuje to, jak mechanizmy działania spółek, na przykład w czasie kryzysów, zaczyna się iść głębiej niż tylko takie proste klikanie, jak najszybsze. To są emocje.
Dobra, panowie, ale czy możemy...
Ja jeszcze skończę. Dobra, no. Jeżeli ktoś mówi, wyłącz emocje w inwestowaniu, to w gruncie rzeczy śmiało może napisać od jutra poradnik, wyłącz emocje w życiu.
Tak. A że generalnie ustalne fakty nie wie, co mówi.
Tak, nie wie, co mówi. Wyłączyć emocje się nie da, może powiedzmy to definitywnie.
Dobra, a czy my mielibyśmy jakieś... Bo właśnie z tej naszej tutaj dyskusji wychodzi na to, że wyłączyć emocje się nie da, to wiemy, że jednak jest ciężko na tym rynku, że te wszystkie teoretyczne metody, tak, super wskaźniki techniczne, fundamentalne, gdzieś na samym końcu mogą nas zawieść, bo my jesteśmy spoceni przed tym monitorem, nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji, kliknąć. No, czy mielibyśmy w związku z tym jakieś porady dla tych inwestorów? Okej, bądźcie po pierwsze świadomi, te emocje są i koniec. Co jeszcze możecie zrobić?
No, jeżeli nie możemy wyłączyć emocji, to co możemy zrobić? Możemy je poznać po prostu. Tu chodzi o to, żeby siebie dobrze poznać. Zobacz, Michał, jakie to jest charakterystyczne. Ja mówię, jesteśmy tacy, a ty mówisz, Boże, jakie to jest pesymistyczne. My się dowiadujemy, że my jesteśmy ludźmi, prawda? Że jesteśmy ludźmi z naszymi emocjami i tak dalej. I nagle mówimy sobie tak.
Ale nie, to wspaniale, Boże, fantastycznie, cudownie.
Mamy jeden z tych nurtów filozoficznych.
Tak. Ja myślę, jakie to jest straszne, jesteśmy ludźmi.
Ale wiesz,
prawda?
Zupełnie inaczej, jakbyśmy rozmawiali teraz o tworzeniu muzyki, prawda? Że to cudowne emocje i tak dalej. A to wiesz, tu chodzi, na samym końcu jest kasa, nie?
No ja wiem,
my musimy zarabiać pieniądze, tak?
Więc
my staramy się, nie wiem, doskonalić i wyeliminować to, co nam przeszkadza, prawda? A emocje okazuje się, że te nam przeszkadzają.
Znaczy mówiąc poważnie już teraz całkiem, powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą. Powinniśmy starać się siebie poznać. To, w jaki sposób my podejmujemy decyzje. Kiedy, jakie decyzje podejmujemy. Jak typowo reagujemy na hossę, jak typowo reagujemy na bessę. Jeżeli tego nie wiemy, to po prostu tkwimy w takim zamkniętym kole błędów i one się w kółko powtarzają i powtarzają.
Wszyscy powtarzają to ten jeden slogan. Zarządzanie ryzykiem jest najważniejsze na rynku. Nie wchodzenie, nie wychodzenie, zarządzanie ryzykiem. A ja do tego dodaję bardzo często zarządzanie ryzykiem i zarządzanie własnymi emocjami. Nie wyeliminowanie ich. Zarządzanie, co to oznacza? Oznacza to tyle. Jak wiesz w tych momentach ekstremalnych, jak się zachowujesz, czyli co ci się włącza, co ci się wyłącza. Ja znam swoich trochę
rzeczy.
To mi to ułatwia, bo w momencie, gdy pojawia się ten stan, to dla mnie najlepszym sposobem jest zakończyć inwestycje, wyłączyć monitor, wyjść. Wyjść na spacer, dłuższy, krótszy, po prostu się odciąć.
To się bardzo łatwo mówi.
Tylko, że każdy... Oczywiście.
Jak jesteśmy na stratnej pozycji, a to...
Trzeba się tego nauczyć. Tak, co więcej, to, że mi działa relatywnie statyczny sposób uspokajania, nie znaczy, że on będzie dobry dla kogoś innego. Ktoś inny może, nie wiem, wymieniać monitory co 2 miesiące, bo znam takiego inwestora zbyt nerwowo reagującego. Klawiaturę na kolanie kiedyś złamał w związku z tym. Więc może potrzebuje odreagowania, nie wiem, pójść zagrać w kosza, cokolwiek bądź, żeby...
Ja też trochę siebie znam. Ja na przykład czasami gram na kontraktach i na przykład wiem, muszę grać bardzo małą ilością. Nie mogę grać jakimiś większymi ilościami, bo słoń mi tak siedzi na głowie, że nie jestem w stanie podejmować jakichkolwiek decyzji.
Jest takie słynne powiedzenie,
tak, że ja wiem, że jeżeli gram...
Traszkę, że jeżeli ci przeszkadza twoja pozycja, to znaczy, że z całą pewnością jest za duża.
Tak jest. A mi przykład, ja muszę grać małą ilością po to, żebym traktował to jak grę, tak, że troszkę nie, ale tak powiedziałem, na punkty, a nie na jakieś ogromne pieniądze. Jak widzę, tak, rynek nie w tą stronę, nie jestem, to mnie paraliżuje, nie jestem w stanie podjąć decyzji. W związku z tym nie wygłupiam się małymi, bardzo małymi pozycjami.
Przecież tak, nie jestem w stanie się założyć tutaj przy słuchaczach, że raz na jakiś czas zdarza ci się taka fantazja, że...
Już nie. Nie zdarza już mi. Zdarzała mi się, ale nie wiem, być może nie.
To uważaj w najbliższym czasie.
Ja wiem. Wiem, że teraz mam jak narkoman, tak? Że ja już, który jest po kuracji, ja już więcej nie wezmę, tak? Ale już wiem, czym to grozi i wiem, że się tak boję tego uczucia, tego słonia na głowie przy jakiejś dużej pozycji, że po prostu tam unikam tego jak ognia. Panowie, jeszcze musimy powoli kończyć. Jeszcze na koniec zróbmy małą reklamę. To znaczy dla wszystkich słuchaczy 2 października robimy super całodniowe szkolenie o właśnie całej tej tematyce. Każdy będzie mógł troszkę lepiej się poznać, dowiedzieć się o tych emocjach towarzyszących inwestowaniu, generalnie o psychologii inwestowania trochę lepiej. Wy panowie, jako czołowi polscy specjaliści od psychologii inwestowania będziecie tam obecni.
No będzie kilka osób, tak. Będziemy my, będzie kilku jeszcze psychologów.
Tak?
Będzie profesor Tyszka, będzie
super autorytet z psychologii inwestowania.
Autorytet z psychologii ekonomicznej, psychologii inwestowania. Będzie Piotr Zielonka,
też
znany autorytet. No także,
zapraszamy. 2 października Warszawa. Szczegóły na stronie stowarzyszenia.
Mam nadzieję, że wyostrzyliśmy apetyty troszeczkę.
Mam nadzieję, że pójdziemy w stronę warsztatów. To być może nie będzie przyjemne, jak zaczniemy wyciągać z ludzi te ich nieprzyjemne transakcje i przeżycia, żeby to zaczęli porządkować. Czyli tak naprawdę spróbować ich nauczyć.
Ale tak to będzie zrobione, tak? Tak planujemy. To nie jest wykład akademicki, ex katedra odczytany, tylko że chcemy pokazać, żeby oni troszkę spocili złych decyzjach,
ale
które
trochę
będą podejmować.
Może też.
To się nazywa przyjemność dopaminowa, tak?
Będzie przyjemność. Znaczy to jest dowiedzenie się czegoś od strony teoretycznej nawet, to jest zawsze ten pierwszy krok, żeby zacząć coś robić ze sobą. Więc powiedzmy, ten warsztat proponujemy jako pierwszy krok, żeby zacząć poprawiać swoją psychologię inwestowania.
I na samym końcu być troszkę lepszym inwestorem dzięki temu.
Oczywiście.
Bo to w końcu
na samym końcu,
mówiliśmy, jest kasa. Tak? A to jest bardzo ważne. Dobrze, dziękuję panom bardzo.
Dziękujemy.
To było Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywali
Grzegorz Tomasz Zaleśkiewicz.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.